Słuchajcie, to nie jest łatwe, no to nie jest łatwe. Dlatego, że po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, to jest tak, nie.
Czyli
to,
5 minut temu.
Ale to jest tak, nie, że jak człowiek coś tak zrobi, zmaści coś w życiu, to potem trudno mu jest tak na nowo, nie? Tak
się odbić.
Tak odbić, tak w ogóle tak myślisz, że to już tak będzie zawsze, nie? Bo może tak będzie zawsze.
Ale to nie ma co, może oglądać się do tyłu.
Nie?
Jest? Po co?
Nie wiem, no. Bo tutaj w ogóle powstała taka sugestia, żebym zrobił awanturę. Nie o ten ostatni odcinek, tylko żebym zrobił awanturę. Dlaczego poszedłeś beze mnie do lekkostronniczych i do tych? Bo tam Paciorek zrobił taką awanturę, ale nie umiem tak on, bo on jest taki choleryk.
Taki, on tam gdzieś tak. Nie umiesz.
Nie, no ja tak nie umiem, jestem łagodny człowiek, jak baranek. On tam się tak poruszył się i tak krzyczał w ogóle tam do tej kamery i w ogóle taki był, że dlaczego Włodek idzie sam do programu? Czemu poszedłeś sam do programu beze mnie?
Bo mogłem.
Bo mogłem. Jak mogłeś w ogóle.
Ale nie chciałbym, znaczy wolę chciałbym z tobą bardziej.
Tak, a nieraz mnie nie poprosiłeś.
Ja?
Tak.
Podobno Deon cię prosi, a ty nie mogłeś.
Ale ty mogłeś powiedzieć, przyjść do mnie i powiedzieć tak. Albo pójdziesz ze mną, albo nie pójdę w ogóle.
A, mogłem, tak.
O, ja wtedy powiedział, to nie idź w ogóle. Ale wtedy bym odczuł, że taka miłość jest z twojej strony.
To wiesz, że jest.
Nie, właśnie nie było.
Ale nie okazało.
Mało tego, tak. Tam tak o mnie...
Ale miłość...
Tak, nie dosyć pochlebnie o mnie tam mówiłeś, słuchałem.
Że co?
Tak.
Słuchałeś tego?
Byłem lekko dotknięty tam w ogóle tymi wypowiedziami twoimi o mnie. W ogóle to było takie...
Naprawdę?
Ubodło mnie to, ojej. Co tam o mnie. Wiem, zachowujesz teraz się jak Paciorek, a właśnie o to chodzi. Właśnie...
Ja się zachowuję jak Paciorek.
Ja się zachowuję jak Paciorek.
No, to ta prawda.
Ja. Jak mogłeś po prostu ty pójść tam beze mnie? Ja nie wiem gdzie, bo to... Znaczy do Deonu, ale... Bo to było w Deonie?
Oni siedzieli... W Deonie. Oni siedzieli w Krakowie, a ja w Poznaniu.
Ty byłeś tam, wiem, ty byłeś na telewizorze.
Ale jakoś na żywo.
To prawda, że to trochę było takie utrudniające, tak. No, że tam on był taki...
Czy mówiąc o opóźnieniach, czy coś.
Ale ten Włodek to w ogóle fajny jest.
Fajny.
Taki jest fajny ten Włodek. Nie, nie to, żeby Karol nie był fajny.
Ten drugi.
Karol jest super, ale Włodek fajny gość, fajny taki.
Fajny.
No. On taką też ciekawą drogę przeszedł, nie? Mhm. Bo to w sumie będzie temat naszego odcinka tak naprawdę trochę. No może nie aż tak, ale trochę tak, nie?
Trochę tak.
Trochę tak, właśnie. Nie wiecie o czym będzie, o czym, co ja gadam. Nie wiecie o czym będzie odcinek, ale my już wiemy. I tym razem będzie inaczej niż poprzednio, bo już mu nie oddam w ogóle wodzy. Wodzowi wodzy nie oddam, żeby tutaj coś prowadził, tylko będziesz tu mi posłusznym tutaj moim wykonawcą, moich poleceń i moich zarządzeń tutaj.
Może już czołówka nie będzie.
Jeszcze nie, jeszcze. Daj mi sobie trochę... Dobra, jest trochę życia,
jest.
Ale zaraz to pewnie umrze, bo ja dalej nie mam pojęcia, co ma być dalej.
Ja,
ale
nie masz.
No, mam ogólny zarys, ostatnio też mieliśmy ogólny zarys, no i z tego wyszło, co wyszło.
W ogóle był odcinek...
To był piękny odcinek. Ja tam powiedziałem o bardzo piękny, w ogóle tak odsłoniłem się w ogóle w tamtym odcinku.
Dość.
No właśnie. Może to właśnie...
Tak w ogóle się odsłoniliśmy jakoś. No dobrze.
Ojciec Tomasz Nowak.
Ojciec Adam Szustak.
A to są mocno stronnicze, teraz będzie czołówka. Słuchajcie, moi drodzy, bo to zaraz zaczniemy odcinek, ale no, sytuacja nie jest łatwa. Nie jest łatwa, bo jest taka godzina, u nas jest 16:24 w tej chwili. To jest taka godzina, kiedy się śpi, kiedy człowiek ma takie, nie? Ja mam takie coś, że to jest taka pora, żebym tak...
Dużo jest uwag o zegarkach naszych, tak wiesz, i tak patrzymy.
Nie, ciągnę myśl o tym odcinku, kiedy on będzie, ale to jeszcze nie jest ten czas, żeby ten odcinek był, jeszcze nie jesteśmy gotowi na to. I myślę też, że świat nie jest gotowy na to jeszcze. Natomiast chciałem powiedzieć, że w ogóle leje.
Bardziej.
Słuchajcie, leje, za oknem pada, jest po prostu szaro-buro. A w ogóle, ciekawe, bo może jak wy to oglądacie, bo nie wiem czy czytałeś, czytałem to, tylko to jest 3 tygodnie wcześniej. To jest 3 tygodnie przed tym, kiedy wy to oglądacie. To kochani, wtedy, kiedy ja to oglądam, czyli może to już jest dawno po tym czasie, czyli wy już wiecie, że to się wydarzyło. Ale piszą, że w ogóle teraz będą takie 2 tygodnie i to, że jakieś jest w ogóle dziwadło nowum, że będzie 28 stopni. Że w ogóle wraca,
co?
Tak, wraca jakaś pogoda taka z tych tam Afryk i tych różnych tam lecą te ciepłe prądy tam, murzyni tam ten, nie wolno, Boże, co jak ich powiedziałem słowo, Afroamerykanie puszczają...
To nie, oni są w Afryce? To nie są Amerykanie.
No Afroafrykanie, ale po nas pojadą teraz. Afroafrykanie.
Afrykanie po prostu.
No, W sumie tak. No więc Afrykanie wysyłają nam ciepłe powietrze, wysyłają nam swoje ciepłe wysyłają nam ciepło i będzie podobno.
Ale to w ogóle super, że nam to robią.
Tak, super, że nam to robią. My im takie złe rzeczy zrobiliśmy, oni takie dobre robią. Więc będzie ciepło. Znaczy może jak to już oglądajcie, to już dawno to było i też skończyło, że jest śnieg możliwe, nie? Bo może już pod koniec października będzie śnieg. No chociaż jeszcze nie jest koniec października.
Ale... Właśnie, że będzie ciepło i mroczno. W tym sensie, że już się szybko robi noc. Bo tak patrzę, że jest deszcz, ale już się ciemno tak szybko.
Jak ja to kocham, kiedy my o czymś mówimy. Wydaje mi się, że jest dosyć jasny temat tego, o czym mówimy. Jakby jest dosyć jasny taki, bardzo, bardzo konkretna ścieżka. I nagle jemu się pojawia ciemność.
Ale to nie wpływa na ciebie, że jest ciemno?
A nie chodzi mi o to, że nie wpływa, tylko chodzi o to, że ja to mówię, że po prostu, że jest deszcz i że będzie koniec października. A temu się odkleiło. I że Afrykanie wysłali ciepło. Ciemność. Jemu się odkleiła. Kochani, dzisiaj będzie taki odcinek, który zobaczycie, o czym będzie, kiedy wysłuchacie pierwszej historii. A ta historia nie padnie z mych ust, tylko padnie z ust mojego towarzysza.
Ryzykujesz znowu.
Nie ryzykuję, bo już tutaj wprowadził, wszystko idzie tak dobrze, jakby ja prowadzę, jakby już jest dobrze, wszystko jest okej. Okay. Jakby kiedy ja mam lidera, kiedy ja trzymam lejce, to jest wszystko dobrze. Więc teraz mogę ci spokojnie jakby przekazać tutaj przestrzeń na twoją historię, żeby ci potem ją zabrać, żeby tutaj ci się wcinać w trakcie i w ogóle wszystko, jakby wszystko już jest, wszystko jest opanowane. Wszystko jest tak, jak trzeba. Bo ja wyznaję taką zasadę, jaką wyznawał Steve Jobs, już wam to kiedyś mówiłem. I zawsze, kiedy jestem jej wierny, to jest super, a kiedy jestem jej niewierny, a tydzień temu byłem jej niewierny, to jest nie super. Steve Jobs dlatego był takim geniuszem, przynajmniej tak mówią, chociaż wydaje mi się, że był rzeczywiście. I dlatego zrobił takie, myślę, fajne rzeczy różne w świecie. Bo on miał taką zasadę. Nikt tego nie zrobi lepiej od ciebie. I mówił o sobie. Oczywiście. Mówił, że nikt, dlatego zawsze nad wszystkim trzymał po prostu zamordystyczną kontrolę. Nie, dlatego go oczywiście bardzo wielu ludzi nie lubiło. Nie byli w ogóle w stanie z nim współpracować. Mówili, że jest potworem, faszystą, Hitlerem w ogóle i najgorszym szefem, jaki może być. Tak wielu mówiło. Nie wszyscy, ale tak wielu mówiło. Ale dzięki temu właśnie on zrobił to, co zrobił. Bo miał plan, miał pomysł, wiedział, czego chce i nie puszczał.
I ty masz takie pokusy?
Ja je realizuję, a nie, że mam. Jestem absolutnym tym kontrolowaczem, nie? To ja wiem, że to jest złe.
Tyranem?
W ogóle. Tyranem, tak. Ma być po mojemu, bo inaczej po prostu morda o ziemię. Sylwia to wie. Współpracuje ze mną od dawna, jakoś żyje. Dobrze, słuchajcie, bo tutaj tego, ale właśnie o to tu chodziło, żeby poszło tak jak trzeba, czyli żebym ja tu wszystko mówił, poczekaj, się tylko poprawię, żeby...
Nie wiem, czy ja mam takie doświadczenie, jak ty to mówisz z tobą.
Ja tak przy tobie próbuję tak udawać, że... bo to jest sztuka, to tak może jeszcze pójdźmy tutaj tym tematem. Tak? To jest sztuka, żeby to robić, a jednocześnie, żeby ludzie myśleli, że tak nie jest. Żeby oni myśleli, że to jest ich w ogóle pomysł, że to w ogóle oni tak chcieli i tak dalej. Ja tak właśnie załatwiłem tą ostatnią sprawę.
Tak?
Nie, tą ostatnią sprawę, o której gadaliśmy. Nie będziemy tu może mówić publicznie. Właśnie tak ją załatwiłem, że jakby... Tak naprawdę on był przekonany, że to jest jego pomysł. Że to jest w ogóle jego największe pragnienie. A ja mu to po prostu tam...
Tak, rozumiem. Tak.
To jest taka szwindel. Tak.
Czyli to jest taka wielkość nawet, można powiedzieć.
Powiedziałbym tak. Kochani,
dobrze.
Zacznijmy teraz od historii, którą wam opowiem. Jest Tomasz. Nie, która miejmy nadzieję wprowadzi nas w temat i miejmy nadzieję, nie, ten temat nie pójdzie w inną stronę, jak to zawsze, kiedy on coś mówi i że tego tematu potem nam się będzie udawało utrzymać, będzie nam się... Co ja gadam? Historia.
Historia z kolędy.
Czy to jest o tym panu, co tam byłeś, ten?
Nie.
Nie, okej.
Okay. Bo no, ma się takie karty,
nie? A to nie była kolenda.
Ksiądz ma.
Okej, okay, no. Mhm.
Ksiądz ma takie karty, które dostaje po... Nie, z wpisami poprzedników, którzy byli po kolei.
Ty jesteś już takie do czynienia, że my nie mamy takich rzeczy. Mamy takie rzeczy?
Na Służewie jak byłem.
A, bo tam parafia jest.
Tam jest parafia. Dobra. I chodziłem, to już było tam, nie wiem, 6 lat temu.
Żebyście wiedzieli, każda parafia ma taką kartotekę, gdzie tam jesteście wpisani, tak, tam są wszystkie wpisane wasze różne takie niecne uczynki.
Tak, tak. Nie, bo nie wszyscy
czyli
piszą.
Ile złożyliście na kopertę, na kościół?
Ale niektórzy mają takie uwagi, są tacy mistrzowie, tak, co tam piszą takie uwagi.
Mów historię, bo ten umrze sandacz.
No, okay.
jak się marci, to zeszpiał ty.
Bo mi się tylko jedno przypomniało, że jeden z moich braci wchodzi i mówi, czy tu mieszka pani Malina?
Znaczy na kolędy chodzisz, tak?
Tak? No. A wszyscy, Malina? Nie, i on tak doczytuje w tej karcie, a tam jest napisane Melina. No, ale to była inna historia.
Historia, bo sandacz dogorywa.
No. Więc ja tam pukam do jednych drzwi, bo nie... zawsze pukałem po prostu.
No, kulturalnie, no.
Tak. I otwiera mi taka pani i mówi, ale... a czy pani przyjmuje kolędę, pytam, a ona mówi, ale ja jestem niewierząca. A ja mówię, mnie to nie przeszkadza. A pani to przeszkadza? A nie, mnie to też to nie przeszkadza. Aha. No to...
Znaczy nie przeszkadza jej, że jest niewierząca, czy nie przeszkadza jej, że ty przyszedłeś?
Tak, w każdym razie w tym spotkaniu jej to nie przeszkadza, aha, że jest niewierząca. Więc zapraszam. Aha. No więc ja wszedłem. No i uderzyło mnie to, że tutaj ona tak się deklaruje już na progu. No i a wchodzę. I takie święte obrazy, nie? Różne... Mówię, o, taki kościół tutaj wyhaftowany, piękny. A ja to zrobiłam. Mówię, to pani haftuje kościoły, taki, wiesz, dość duży, taki...
Potem spala.
Nie? Nie, właśnie. No tak, bo ja to robię tak... Kiedyś byłam monterką jakąś tam radiową.
Monterką?
Coś takiego.
Co znaczy monterka radiowa?
Nie, właśnie coś tam...
Monterka radiowa?
Coś tam musiała, z elektroniką, coś taką, tą wczesną, bo to już pani miała trochę lat. No, miała do czynienia. No i w każdym razie, że teraz takie ma hobby, że haftuje takie obrazy i to święte, nie?
I takie tam, że Pan Jezus, tak? Tak. Takie te też?
I potem, wiesz, rozmawiam z nią, a ona mówi tak. Gdybyśmy słuchali Jana Pawła II, naszego papieża, to wszystko wyglądałoby inaczej. No ja wtedy zerkam do tej karty, a tam rzeczywiście takimi dużymi literami napisano niewierząca. Nie wchodzić.
Melina.
Nie? Niewierząca, nie wchodzić, nie?
Nie wchodzić, bo napisane, naprawdę?
Tak.
Tak?
Tak, w ogóle. Wiesz, ja mówię, co siedzę, za, wiesz, co i nagle, wiesz, ja mówię, nie, bo to ktoś inny jakoś tam, kto był po kolędzie, no, z naszych braci pewnie starszych.
No tak.
No i
nie wchodzić.
I wiesz,
no strząśnij proch z nóg.
Ja dalej z nią gadam. Właśnie ona opowiada, właśnie zachwycona właśnie nauką Jana Pawła II, zachwycona Ewangelią, właśnie...
Ty to opowiadaj.
No. Że co?
No.
Zachwycona Ewangelią, to teraz z wami się spotykam, on poszedł. I ja czuję, że to ona mnie ewangelizuje na tej kolędzie, że opowiada mi z całego serca, jest przekonana, że... no jest niewierząca. Mówiąc o tym wszystkim, jakby no, deklaruje się jako niewierząca. No i kończymy już tą kolędę, bowiem muszę już niestety iść dalej. Bardzo miło się siedzi tutaj i rozmawia, ale musimy iść dalej. I ja mówię, o, dziękuję. Jakiś taki jest. To takie rzeczy też robisz. Dobrze. W każdym razie, o co mi chodzi, że po tej całej rozmowie ten napis niewierząca zupełnie mi się rozmył. I dlatego myślę sobie tak. No nie mogę tak tego zostawić. I mówię do niej tak. Proszę panią, tutaj w karcie mam napisane to, co pani mówi mi od progu, że jest pani niewierząca. Ja skreślam w tym momencie to, co tu jest napisane, bo uważam, z tego co rozmawiamy, że jest pani absolutnie wierząca. I jeżeli mógłbym prosić o coś na koniec tej kolędy, to byłbym bardzo wdzięczny, gdyby się pani na to zgodziła. I mówię jej, jeżeli pani się modli, a przed chwilą właśnie mi pani powiedziała, że się pani modli, czy może pani się pomodlić za mnie? No i to całe spotkanie, ta cała kolęda, okazało się, że się skończyła modlitwą. Zaczęło się deklaracją, że jest niewierząca, a skończyła się modlitwą. No i co, wróciłeś już?
No.
No i?
No mów, no.
No to chciałem powiedzieć, to jest moja historia.
Bo Sylwia mi tam powiedziała, że jak długo poczekam, to się naprawdę włączysz i się skończy, będzie cisza.
Ty specjalnie to zrobiłeś, tak. A to, że nalałeś mi wody, to tylko była takie... To, co mówiłeś na początku, że to jest za...
Nie, nalałem ci wody, której nie lubisz.
Ale na szczęście to...
Zmieszała się. I wpisałeś jej wierząca?
Tak, skreśliłem niewierząca.
I ona się za ciebie pomodliła, czy nie?
Tak, i się za mnie pomodliła. I no to było takie No, bo to często wkładamy, bo dlaczego to opowiadam? Bo często wkładamy z jakichś powodów ludzi w ramkę, a czasami powodem tego, że wkładamy kogoś w ramkę, jest ich deklaracja, że oni sami tak uważają. Nie?
Mało tego.
Chociaż no. Wszystko w życiu, jak realnie się spotykasz z tym, co robią w życiu, no bo nie wszyscy oczywiście, nie wiem, haftują obrazki święte czy coś, ale mogą myśleć o sobie, że są niewierzący, a wcale tak nie jest. To, co też opowiadałem o panu Januszu kilka odcinków temu, Muniaku,
no.
Że on uważał, że się jego życie nie nadaje do kościoła i że jest niewierzący, a wcale tak nie było.
Ale mało tego. Bo są też tacy ludzie naprawdę zdeklarowani jako niewierzący, czasem w ogóle jako ateiści, jako, nie wiem, czasem w ogóle...
agnostycy.
Albo nawet nie, chodzi mi w takim sensie takim wrogim. Tacy wrogowie i wiary, i kościoła, i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam kiedyś, to nie będzie jakaś specjalna historia, tylko taki bardziej fakt. Bo do mnie często oczywiście przychodzą te różne rozmowy tam, nie? Najbardziej kocham, znaczy na to się generalnie już nigdy nie zgadzam, że jak mi ktoś kogoś przyprowadza, nie? Na przykład mama do mnie pisze, że ma tam syna, tak? No i bardzo potrzeba z tym synem porozmawiać, co nie? Jakby teraz już zawsze mamy zasadę, że oczywiście bardzo chętnie, ale syn musi sam napisać. Czyli jeżeli sam napisze, że chce się spotkać, jasna sprawa, nie? Ale nie tak, że... Potem oczywiście jest tak, że syn wcale nie chciał, tylko mama strasznie chciała, nie? I pamiętam, kiedyś taka mama przyjeżdża mi takiego syna. On miał ze 16 lat, nie?
Przyniosła?
Nie, przyprowadziła się. Tak. Przyjechała z takim synem, nie? Przyniosła 16-latka, no.
No ale tak powiedziałeś.
Tak powiedziałem?
No. Przyniosła mi takiego syna.
Powiedziałem tak?
Tak.
Nie pamiętamy tego teraz, nie? Powiedziałem tak? Jesteś po jego stronie.
Team Woods.
Po prostu... Proszę?
Ja sobie wyobraziłem, że tak go przeprowadziłem.
W kajdankach. W kajdankach. Więc ewidentnie, jak go tylko zobaczyłem, to było chyba w Łodzi, jak go tylko zobaczyłem z tą mamą, już wiedziałem w ogóle, że on nie chce tam być, nie? W ogóle, że on, to jest ostatnie miejsce, w którym po prostu chce być, żeby zobaczył mnie w ogóle, nie? To w ogóle już, mówię, będzie ekstra rozmowa. No więc ona najpierw usiadła z tym synem, no i mówi, że no bo syn jest niewierzący, w sensie przestał chodzić do kościoła, odrzuca w ogóle całkowicie wiarę, nie chce się modlić, no i że ona tu bardzo by chciała, bardzo prosi, żebym ja z nim porozmawiał, żebym mu jakoś wytłumaczył, że to trzeba wierzyć i tak dalej, i że ona tego. I ja mówię, to ja po pierwsze mówię, pani dziękuję, pani może sobie już pójść. Mówię, absolutnie nie będę rozmawiał z pani synem w pani obecności. Więc niech pani sobie pójdzie na kawę i proszę nas zostawić, co nie? No i ona oczywiście się wzięła, ale jak to tak ten tutaj, nie? No właśnie tak to. No i poszła ta pani. I ja mówię, to był chyba Kuba ten chłopak. Mówię, Kuba, słuchaj. Mówię, pierwsza podstawowa sprawa. Mówię, Kuba, rozumiem, że jesteś tutaj wbrew własnej woli. Widzę kajdanki na twoich rękach. Widzę zmuszenie, które masz. Więc mówię, Kuba, jeżeli tylko chcesz stąd wyjść, mówię, Kuba, to po prostu nie będziemy gadać, mówię, bo nie mam zamiaru do niczego zmuszać. Mówię, dajmy sobie pół godziny, pójdź sobie na spacer, albo sobie tu posiedź, ja pójdę i potem za pół godziny wrócimy, twoja mama przyjdzie i powiemy, że pogadaliśmy i ten. No bo już nie będę tego chłopaka tego. No więc on tak trochę się tak chyba poczuł taki winny temu, że tutaj, że ja tu przyszedłem i tak dalej. Więc no a to mi no ja to mówię, no to coś tam możemy ten. Ja mówię, Kuba, weź mi powiedz jakby, w co ty nie wierzysz, nie? Powiedz mi, w co nie wierzysz. No i Kuba zaczął opowiadać, bo na początku to już trochę spięty i tak dalej. No ale zaczął tam mówić, jakby w co nie wierzy. I co, bo wiedziałem w ogóle, że tak będzie, nie? Więc mówię temu Kubie, jak on skończył. On był przekonany, że jakby tam, no, jakby zburzył moją wiarę, moje różne przekonania. Znaczy zburzył, w takim sensie, że jest przeciwny tym moim przekonaniom i tak dalej. Ja mówię mu, Kuba, we wszystko, co powiedziałeś, ja również nie wierzę. Mówię, w tego Boga, którego opowiedziałeś, mówię, Kuba, ja jestem ateistą. Jestem takim samym ateistą jak ty. Absolutnie nie wierzę w takiego Boga, o którym mówisz. Bo oczywiście on miał takie standardowe argumenty, nie? Dlaczego jest zło na świecie, dlaczego Pan Bóg zsyła na ludzi choroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, Kuba, nie ma takiego Boga i względem takiego Boga trzeba być ateistą. Mówię, nie ma takiego kościoła. Oczywiście jest taki kościół, ale mówię, to nie jest prawdziwy kościół. To jest wynaturzony kościół, to jest kościół, który pobłądził to, o czym opowiadasz. To nie jest prawdziwe oblicze kościoła. Czy prawdziwe w tym sensie, że istniejące, ale nie taki, jak ma być, nie? I tak naprawdę, jak żeśmy z tym Kubą gadali, no to doszliśmy do wniosku, że się zasadniczo nie zgadzamy z tymi wszystkimi samymi rzeczami. Że we wszystkie te same rzeczy nie wierzymy. I kochani, ja mam takie przekonanie, że bardzo często, nie mówię, że zawsze oczywiście, bo są też ludzie, którzy dokonują pewnego świadomego wyboru, to jest jasne. To nie jest tak, że mają jakiś tam wynaturzony obraz, tylko naprawdę podejmują pewne decyzje o tym, że są niewierzący i tak dalej, okej. Ale jestem przekonany, że naprawdę w większości, i ośmielam się powiedzieć w większości wypadków, wszyscy ludzie, którzy deklarują się jako, no właśnie, niewierzący w jakiegoś Pana Boga, no to oni nie wierzą w Pana Boga, którego nie ma i chwała Bogu, że w Niego nie wierzą. takim sensie oczywiście nikt im nie pokazał, albo też nie chcieli poszukać. A może ktoś im pokazał, ale tego nie przyjęli. Pana Boga, który naprawdę istnieje.
Co nie albo im pokazał nie takiego.
No więc właśnie. Więc jakby nie spotkali tego Pana Boga prawdziwego. Natomiast, no właśnie, spotkali takiego, który jest wynatyżeniem, który jest jakimś po prostu jakimś w ogóle, jakimś horrendum, który jest jakimś bałwanem w ogóle, w takim sensie bałwan jako ten obraz takiego bożka, nie?
Boż.
Dokładnie, w bałwany się kiedyś wierzyło. I goni, to jest w ogóle dla mnie taka ważna sprawa. Jak często jak oglądam tych różnych wojowników takich przeciwko wierze, nie? Jak spotykam właśnie jakichś ludzi, albo widzę w gazetach tam, czy w telewizorze, nie? Jak pokazują protesty różne, ludzi, którzy właśnie mówią coś na kościół. Ja słucham tego i zawsze jak mi coś mówię, ja mówię, tak samo myślę, jesteśmy dokładnie tacy sami, mówię, nie? Nie wiem, dlaczego stoimy po dwóch stronach barykady, bo absolutnie nie zgadzam się dokładnie ze wszystkimi rzeczami, z którymi ty się nie zgadzasz, nie? I mówię, to nie znaczy, że oczywiście nie ma ludzi niewierzących, że nie ma ludzi, którzy podejmują pewną świadomą decyzję, odrzucają pewne świadome prawdy i tak dalej. Ale kochani, warto się uczyć takiego, no właśnie, nieszufladkowania, takiego niełatwego przechodzenia, że skoro ktoś jest przeciwko, skoro ktoś jest niewierzący, skoro ktoś nie chodzi do kościoła, skoro ktoś wojuje z kościołem, to ktoś wojuje z jakimiś tam prawdami kościoła, to że on właśnie, że tak powiem, naprawdę jest niewierzący, nie? No nie wiem, tyle chciałem na razie powiedzieć. Tutaj, nie wiem.
Jeszcze jedna historia mi przychodzi do głowy trochę z innego klucza, a może z tego samego. Pamiętam, jedna kobieta do mnie przyjechała, żebym pojechał do szpitala do jej mamy. I tak, mama była super, taka i w Powstaniu Warszawskim uczestniczyła i w ogóle była lekarką, w ogóle tak super i taka bardzo konkretna, nie? Więc ja tam przyjeżdżam i ona nagle mówi tak do mnie.
Do szpitala?
Tak, do szpitala i w szpitalu mówi tak. Bo ona miała jeszcze dwie córki, jedna mnie właśnie przywiozła tam i mówi tak. No, bo ja to poprosiłam, żeby ojciec przyjechał, wyspowiadał mnie, bo tak tego potrzebuję zwyczajnie, nie? No, tak zasadniczo, no tu się modlę, tak jak umiem. Towarzyszy mi mój mąż, który jest agnostykiem, taki wie, ojciec taki, co nie wie, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To najlepsza definicja agnostyka, jaką słyszałem w życiu. No, ale tak nie, konkretnie, ale ja go bardzo kocham i w ogóle on mi tu służy i mi pomaga. Więc tam pogadaliśmy, pospowiadaliśmy się, ja wychodzę, spotykam tego męża, on mówi, no przepraszam, ja tu księdza tak się trochę tak krygował i mówi, ja no nie mam łaski wiary, ale czytać umiem, to ja czytam to, co mi żona każe. Nie? No i mówi, przepraszam, bo już muszę iść jej poczytać. Nie? Więc ja zostałem z tą córką, on tam poszedł, co się okazuje, miał oremusa, ona mu dała tego oremusa.
Dla niewtajemniczonych, którzy nie są zaznajomieni z kościelną rzeczywistością, oremus to jest taka mała książeczka wydawana co miesiąc. W oremusie są czytania na każdy dzień takie z mszy świętej i teksty do mszy świętej.
Z komentarzami, wszystkie teksty tak. Z mszy i tak dalej.
Tak jest.
No i on mówi, to już muszę iść czytać. No i wziął tego oremusa, tą książeczkę i poszedł i słychać, jak on czyta. Nie? Od początku wszystko tam, całego dnia, nie?
Dobre.
No i nagle dzwoni ta druga córka, wiesz, do tej, która przy mnie przywiozła i mówi, co tam? A nic, ojciec agnostyk matce mszę odprawia. Ja tylko tak popatrzyłem na tą scenę i mówię, jak to jest wszystko takie nie po kolei, lecz niestandardowe, nieprzewidywalne. Nie? Dla mnie to było takie mocne doświadczenie, że jak kategoryzujesz tylko tak wierzący, niewierzący, to w ogóle nie są te kategorie, którymi warto się zajmować.
No prawo tego, co mówisz, to są nasi wspólni znajomi, nie będziemy mówić to imion, ale znamy ich. Małżeństwo. Ona bardzo wierząca, bardzo zaangażowana, taka naprawdę w ogóle, nie to, że po prostu tylko tam katoliczka, tylko naprawdę szukająca Pana Boga i tak dalej. Mąż deklarujący się jako no niewierzący w ogóle. Nie? On właśnie mówi też, używa tego słowa, że nie posiadający łaski wiary. Nie? I pamiętam, jak kilka lat temu zaczęliśmy się spotykać, ona mnie tam poprosiła, żebym jej trochę tam nauczył, jak się ma modlić, jak ma to robić i tak dalej, więc tam wytłumaczyłem. I ona akurat taki miała tryb życia, że nie mogła się modlić, bo ja mówię, że najważniejsze w ogóle w modlitwie jest codzienność. Mówię, nieważne nawet jak, nieważne jakby czy to będzie doskonałe, czy nie, tylko najważniejsze, dokładnie, żebyś się modliła codziennie, mówię. Jeżeli będziesz się modlić codziennie i będziesz to wkładać w serce, to Pan Bóg znajdzie drogę, mówię. To tylko tyle potrzeba, nie? Choćby nie wiem, co się działo, to masz się modlić. No i ona mówi, okej, no to jakby dla mnie mam taką robotę i mam taki plan dnia, no, że mogę się modlić tylko przed pracą rano, co nie? Czyli jak jadę na siódmą do pracy, no to mówi, no muszę wstać tak piąta, nie? Zanim tam się jeszcze wyszukuję, oczywiście wszystkie te rzeczy zrobię, no to żeby mieć tam tą godzinę, bo ona się chciała modlić godzinę dziennie, nie? Żebym się mogła godzinę, no to muszę wstać tego piąte, nie? No i trudne to było dla niej, no bo ja to bym się chyba zabił, jakbym wstał o piątej, nie? Więc co się działo, nie? Słuchajcie, w te dni, kiedy nie chciało jej się wstać, kiedy tam drzemkę wciskała, nie, żeby tylko dłużej, dłużej, to ten mąż budził ją i mówi, modlić się. I dlaczego? Bo on mówi bardzo prosto, jakby widzę, co to z tobą robi. To nie mówi, ja to nie rozumiem tego, w sensie ja w to nie wierzę, ale widzę jakby, jak to na ciebie działa, w jaki sposób ty się zmieniasz, w jaki sposób ty zaczynasz funkcjonować. Więc on ją po prostu przymuszał, znaczy przymuszał, no, mobilizował.
Pomagał.
Tak jest, pomagał, żeby się modliła, nie? I właśnie, tak jak mówię, tu nie próbujemy zrobić czegoś takiego, że nie ma ludzi niewierzących, nie? Że nie ma ludzi, którzy świadomie odrzucają wiarę, którzy albo w ogóle wręcz wojują. Są też wrogowie Kościoła, którzy świadomie wojują z Kościołem. I nie dlatego, że coś im się pomyliło, że ktoś im to wytłumaczył, tylko naprawdę mają sobie taką chęć. Ale jednak jestem przekonany, że to jest naprawdę, kochani, taka cząstka, nie? Że ja czasem widzę właśnie, też szczególnie mnie uderza, jak widzę jakieś filmy takie z jakichś tam manifestacji czy czegoś, nie? Takie rozwrzeszczanych ludzi. Znaczy, pamiętam, jak był ten taki czas, nie wiem, czy pamiętasz, czy to było w Peru, czy gdzie, co te kościoły tak podpalali i... Było, to było z rok temu chyba. Wydaje mi się, że to było z rok temu w wakacje. Była taka jakaś... To było jakieś, na pewno to był jakiś kraj Ameryki Południowej. Nie pamiętam, czy to był Peru, czy Boliwia, czy któryś z tych tam krajów. Że było tak coś, było kilka takich tygodni, że były jakieś takie manifestacje, najpierw tam oczywiście jakieś takie tam feministyczno-poraborcyjne jakieś tam. I one się przerodziły w to, że ludzie podpalali kościoły po prostu. No, w jednej ze stolic tych krajów. Musiałbym to gdzieś odnaleźć. I pamiętam, oglądałem te w wiadomościach takie tam obrazki właśnie, takie półnagie kobiety, bo wtedy były te protesty, nie, że one się obnażały tam, nie, z piersiami na wierzchu, krzyczące tam właśnie o swoich prawach i tak dalej, jednocześnie właśnie jakaś tam zapalona opona, rzucane w te kościoły, jakieś tam spreje i smarowali, nie, po witrynach kościołów. No, wyglądało to się okropnie, nie, no bo no, jakby bezcześcili święte miejsca, nie, dla nas, dla chrześcijan. Ale kiedy patrzyłem na tych ludzi, to ja miałem tam wrażenie jakby... że to jest tak naprawdę taki krzyk nieszczęścia, nie? Taki krzyk po prostu jakiejś rozpaczy, takiego jakiegoś bezsensu w ogóle życiowego, nie? To się oczywiście przerodził w takie coś, no, w coś niedobrego bardzo, ale nie czułem czegoś takiego, że mam do czynienia z jakimś wrogiem, nie? Takim, który... Oczywiście robili bardzo złe rzeczy, nie? Ja tego, broń Boże, nie próbuję usprawiedliwiać, tylko mam wrażenie, jakby tylko patrząc na nich, że tam pod spodem było coś zupełnie innego, nie? Tam jakby to zupełnie, jakby ten kościół stał się tylko takim wykwitem, na którym się można było akurat wyżyć, bo reprezentował coś, przeciwko czemu walczyli, nie? A tak naprawdę chodziło o coś zupełnie innego w nich samych, nie? Takie miałem po prostu poczucie.
No, a gdzie są też takie, wiesz, takie początki Kościoła, jak chrześcijaństwo rosło z pogaństwa, no to ono było odbierane jako zagrożenie, nie? Też w takim sensie, nie wiem, społeczno-politycznym.
Tak.
A potem, tylko że właśnie choćby te wszystkie teksty właśnie a propos chrześcijan z pierwszych wieków, no, świadczą o tym, że coś tam wiedzą, że coś dzwoni, ale nie wiedzą, jak to się mówi, w którym kościele i jakie rzeczy ich zastanawiają, dziwią czy oburzają, ale tak naprawdę no, widać, że nie rozumieją, o co właściwie w tym chodzi. Ja myślę, że potem te kolejne, czy tam rewolucja francuska, czy inne takie odsłony jakichś, no, z którego było wiele... no nieszczęścia, mówiąc delikatnie, no, ale w ogóle zbrodni i tak dalej, bo no, z takiego przeświadczenia, że taki Bóg jest, albo taki Kościół jest. Tak. Natomiast jakby, no moje przynajmniej wrażenie jest takie, że ogrom, nie wiem, no może ten rzeczywiście mały procent jest taki, ale ogrom tego, no, wynika z jakiejś niesłusznych przeświadczeń. Że coś jakieś.
Albo raczej ja mam takie przekonanie, że słusznych tylko w części, nie? Bo zobacz, że jak ktoś krytykuje dzisiaj Kościół, nie? To on mówi o jakichś rzeczach i one rzeczywiście są w Kościele. To nie jest tak, że ich nie ma, tylko on je traktuje właśnie, że ten wycinek to jest jakby całość, nie? To jest jakby cały Kościół.
To jest
nie?
Raz, a po drugie, że tak jakby Bóg tak chciał, nie?
Dokładnie, tak. Jakby tak, ja, tak, ja, jakby ja, tak miało to wyglądać.
Tak jak ty mówisz, nie? Że dokładnie przez te protesty to... Ja jestem przekonany, że do wielu z tych protestów w ogóle Pan Bóg się dołączył.
Tak, absolutnie. Tak.
Może nie w taki sensie, jak właśnie...
Żeby no, niszczył kościoły.
Jan
tak,
i Jakub spalmy tą wioskę samarytańską, to wtedy by powiedział nie, to nie wtedy droga. Tak. Ale generalnie jakby... No zgadzam się, że to jest karygodne, prawda?
Jest taki bardzo poruszający tekst u Izajasza. Mnie zawsze strasznie mnie porusza. To się czyta w Wielkim Poście, nie? Jak jest ten moment u Izajasza, gdzie on jakby... W sensie no jakby... no, mówi głosem Pana Boga, nie? Jakby jako prorok. Mówi, co Pan Bóg mówi, nie? I mówi właśnie o liturgii w świątyni żydowskiej, nie? W sensie jerozolimskiej. I mówi, ja to bardzo mnie to rusza, że kiedy widzę, jak wydeptujecie moje świątynie, jak składacie ofiary w świątyni, jak idzie dym kadzidła, to mi się wymiotować chce. To jest po prostu...
Jest to dla mnie obrzydliwe.
Tak, tak, to jest obrzydliwe. Tam nie jest takie, że ach, to robicie to, nie macie czystego serca, albo to jest takie. Nie, tylko Bóg mówi, ja mam po prostu odruch wymiotny, jak widzę tą waszą fałszywą, krzywą religijność, to po prostu zupełne pomieszanie tego, co ja chcę od was, a tego, co wy mi dajecie i tak dalej, nie? Więc ja jestem przekonany właśnie, że część tego, to kiedyś mówiliśmy, nie? Kiedy mówiłem o tym, że papież Franciszek powiedział, że nie, że gniew Boży się przejawia w tym gniewie ludzi, którzy się sprzeciwiają, na przykład, nie wiem, pedofili i tak dalej, nie? Że w tym się wyraża gniew Boży.
No bo też można też tak myśleć, bo myślę, że to też jest no droga każdego chrześcijanina w sumie, nie? Że jak sobie pomyślisz, nie wiem, jak wierzyłeś, jak miałeś, nie wiem, 16 lat czy 18, to potem, no z wiele z tych rzeczy, przeświadczeń, które wtedy miałeś, że to jest katolickie, że to jest Boże, czy kościelne, i myślisz, jak ja mogłem w to wierzyć? Nie? Jakby nie, że to albo ktoś mi tak sprzedał, albo ja to tak źle zrozumiałem, albo coś.
Albo nawet w takim kluczu zwykłego rozwoju, nie? Tam, że lubię spowiedzi. Bo to jest też fajne. To jest taka forma niewiary, którą myślimy, że to jest niewiara, to wcale nie jest niewiara. Że ktoś chodzi do spowiedzi i tam mówi, że no nie wiem, tam powiedzmy ma 30 tam lat, nie? No i mówi, że ojcze, bo proszę księdza, ja mam taki kryzys wiary, nie? Tam od 10 lat, nie? Że tak bardzo chciałbym wrócić. Mówi, kiedyś to, mówi, jeździłem na oazy, chodziłem na pielgrzymki, no w ogóle taki byłem, tam śpiewałem w scholi w kościele i tak dalej, nie? Mówi, że kiedyś to byłem taki wierzący, nie? Jakby na to się wszystko skończyło. Ja mówię, nie. Jakby tam był pewien etap i mówię, jeżeli ty masz takie pragnienie, że chciałbyś do tego wrócić, to jest w ogóle najgorsze pragnienie, jakie możesz mieć, żeby wrócić do tego, co było. Mówię, właśnie mówię, bardzo dobrze, że to się skończyło i bardzo dobrze, że masz ten kryzys. I oczywiście on się może skończyć tym, że odejdziesz od wszystkiego i nie będziesz wierzył, to jasne, no bo nic z tym nie zrobisz. Ale mówię, to Pan Bóg właśnie specjalnie jakby zabiera ci tamtą, już tamten etap, że kończył się. Pan Bóg go, że tak powiem, nie ożywia, nie karmi, tylko jest po prostu trup, bo to ma umrzeć. A teraz mówię, musisz pójść w nowe doświadczenie Pana Boga, na nowo go spotkać, nie? I to zobaczcie, to też jest takie poczucie, że ludzie mówią, straciłem wiarę, nie? No i straciłeś wiarę, straciłeś tamten rodzaj wiary, tamten etap wiary. Jakby teraz masz dojrzeć.
Tamtą pobożność.
Dokładnie, tamtą pobożność, tak, tamten sposób, dokładnie. Więc to nie jest w ogóle negatywne, ona jest trudna, ona może być wymagająca. A to nie znaczy, że straciliśmy wiarę, tylko że zostaliśmy zaproszeni do pogłębienia wiary.
Ja spotykam, dalej. Wiesz, ja spotykam wiele takich osób, myślę, że ty też, że no właśnie, że mają w rodzinie kogoś wierzącego, kto się deklaruje jako taki wierzący, a jednocześnie doświadczają, że to w ogóle nie pomaga tej rodzinie, nie? Czyli że to, że ktoś jest wierzący, więcej z tego jest cierpienia,
szkody,
podziału, szkody, niż dobra, nie? Ale mi się taka jeszcze historia przypomniała, którą opowiadał ten ojciec, jest Enrique Antonello, chyba to Enrique był. Opowiadał o swoim, tak, taki mały. I on opowiadał o swoim tacie, który był niewierzący przez długie, długie lata. Z jego rodziny chyba trzech jest księży? Tak, on ma braci jeszcze księży i coś tam. No i że mama była wierząca, te dzieci były wierzące, tylko tata był niewierzący. No ale w pewnym momencie, nie wiem, w wyniku może modlitw, czy nie wiem czego, w każdym razie tato się w takim późniejszym wieku nawrócił. No i nawrócił się i zaczął się modlić, nie? No i mama patrzyła, jak on się modli i tak z boku kiwała głową i mówi, jeszcze nie jest wierzący, nie? No to, jak on się więcej modlił, no to zaczął chodzić codziennie do kościoła. Nim poszedł do pracy, bo miał taką małą firmę, to najpierw szedł do kościoła na mszę, a potem szedł do pracy. No i mama też tak patrzy, jeszcze nie wierzący. Później następny był etap, jak już chodził na tą mszę, to w pewnym momencie się tak właśnie zrodziło mu w sercu, żeby pomagał ubogim, nie? Więc zapraszał tych bezdomnych tam do domu, do siebie i tam im dawał ubrania i jedzenia. Wtedy mama powiedziała, teraz to już na pewno nie jest wierzący, bo tylko przez to mam więcej roboty niż miałam wcześniej. A potem miał kolejny etap, właśnie, że wstawał jeszcze wcześniej rano i nim poszedł do kościoła, a potem do pracy, najpierw zaczął zmywać naczynia w kuchni. Robił porządek w kuchni, dopiero potem szedł. I mama jak to zobaczyła, mówi, o, teraz to wierzący. Ale nie chodzi o to, bo Bo chodzi o ten moment...
Czy babie zmywać nie chciało po prostu. No
to można tak pomyśleć. Ale ja widzę to tak, ja że ona ma tak. doświadczenie. Wreszcie, przez to, że ty jesteś wierzący, mnie jest łatwiej żyć. Myślę, że to jest ważne pytanie, że możesz mieć te różne modlitwy, starania i tak dalej. Oczywiście nie da się od razu wskoczyć może do tego etapu, nie? Że trzeba tam przejść te swoje etapy i swoją drogę, ale de facto celem wiary jest to, że twoja wiara, że jesteś wierzący, powoduje, czy wobec wierzących, czy niewierzących, że im jest z tobą lepiej niż bez ciebie.
Taka historia. To jest tak jak ze mną. To znaczy... No, ludziom jest znacznie lepiej ze mną niż beze mnie.
No dziękuję za wodę.
A ja to ci wiesz, usłużyłem ci. To było w tym odcinku, czy nie?
Opuściłeś mnie,
zapomniałem. Tak. To było w tym odcinku, tak.
Że mnie opuściłeś nawet.
Ale zobacz, patrz, 36 minut, tak nam poszło jak tak... Szybko. Bo żeśmy wrócili do właściwego sposobu, widzisz? Więc słuchajcie, nie było źle.
Chyba trzeba szukać. W wierze trzeba szukać. I znajdować.
Ale nie w odcinkach naszych. Nasz odcink musi być tak, jak ma być, bo inaczej jest degregolada. Jest po prostu taka rzeźnia.
Ale jakbyś nie miał tamtego doświadczenia z poprzedniego odcinka.
To by zawsze było dobrze.
To byś nie wiedział, że takie coś
jest. To po co mi to wiedzieć? Lepiej, żeby było dobrze, a nie żeby wiedział, że może być niedobrze. No więc kochani, uważajcie z tą swoją wiarą. W sensie też taką łatwością nazywania tego też innych wiarą, nie? Bo tak łatwo go powiedzieć, nie? O, bo tam...
Ten jest wierzący.
Ten jest tak, bo mój tata to jest niewierzący, nie? Co ty tam, Boże, wiesz, co tam się dzieje w jego sercu, nie? I tak jak mówię, to nie znaczy, że nie ma oczywiście ludzi zdeklarowanych.
Ja pamiętam taką rozmowę na ślubie Sylwii, nie?
No.
Z jedną panią, która mówi, a przecież ty jesteś niewierzący.
Ona tak do niego, tak?
Tak.
No.
A on mówi,
Sylwia,
a skąd
Sylwia tak do niego?
Nie. Sylwia, żona do męża, bo tam siedzieliśmy razem, nie? No. No to kiedy byłeś w kościele? On mówi, w ostatnim tygodniu. Jak to? Nie muszę ci o wszystkim mówić. Ale to by ją zastrzeliło wtedy.
Została, kurde. A jest takich trochę takich katolików. Och, jakbym ich... Ale kochamy ich wszystkich. Tak, wszystkich kochamy i wszystkich akceptujemy. Tak. Znaczy, nie, ale no.
Nie, ale że to jest taka siłówka, nie? Że człowiek mówi, wiara, to muszę tak to bronić swojej twierdzy.
Nie bronimy twierdzy. Ciekawe, żeśmy tak to wrócili na dobre tory.
Jednak potrzebujesz tego doświadczenia z tygodnia.
Umasę mnie to w moim powołaniu i w ogóle w mojej ścieżce życiowej i w przyjęciu pewnej roli.
To jest działanie Boga w twoim życiu.
Oni mówią, faszysta, terrorysta. Ja mówię, nie, tak musi być.
Łagodność.
Tak musi być. Tylko tak się da pchać, że do przodu. Widzisz. Tylko tak to idzie. Właśnie, widzieliście, tak to było.
Pomódlcie się, żeby on został przeorem może.
U jezuitów chyba. No. Dobrze, kochani. To był fajny odcinek, w sensie fajnie mi się tutaj gadało z ojcem Tomaszem i z wami. Znaczy powiedzmy z wami, tak gadaliśmy z wami jak z wami, no ale no, fajnie, że byliście. Widzimy się za tydzień, taka jest szansa przynajmniej. I może być dobrze znowu, zobaczymy. Ale się pewnie zobaczymy, no. Miejmy nadzieję.
Chociaż ale jeśli chodzi o wiarę i niewiarę...
To co?
To mocno stronniczy jesteśmy.
Co, po stronie wiary?
Po stronie wiary, ale takiej mądrej.
Niech będzie. Mnie tylko martwi, wiesz, coraz bardziej Marcina taka...
Że pogoda na niego wpływa?
Właśnie myślę, że to nie jest pogoda.
Że on potrzebuje powietrza
nie,
z Afryki.
Myślę, że to nie pogoda, tylko my, wiesz? O to mnie właśnie, to mnie martwi.
Że się nami załamuje?
Że on tak, no on tak z tygodnia, z miesiąca na miesiąc, jak to nagrywamy, to coraz bardziej gaśnie, wiesz tam.
Tak? No, tak się chowa za kamerę.
Myślę, że coś, to nie trafiamy do niektórych, wiesz. Może on jest tym właśnie. Albo może on przeżywa kryzys wiary na przykład, wiesz. Marcin przeżywa kryzys wiary? W nas. No dobrze, to może zostawmy Marcina, żeby go nie męczyć. Kochani, dziękujemy wam za kolejne spotkanie. Życzymy dobrego obiadu, pięknej Eucharystii, fantastycznej niedzieli. Do zobaczenia za tydzień, prawdopodobnie. Oczywiście, że ja. Jestem na liderze. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Było fajnie. Z Bogiem. Bye.